Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please!
Cześć wszystkim, witamy w podcaście Pick Please. Tak jak już wspomnieliśmy, Jakub i Łukasz z tej strony, tak było na intro. A w tym tygodniu przygotowaliśmy taki bardzo ciekawy temat, do którego nie wiem, czy do końca jesteśmy tak w 100% dobrze przygotowani, ale to się okaże podczas nagrywania. Prawdopodobnie wyjdą z tego 2 albo 3 odcinki, jeszcze nie wiemy dokładnie ile, zależy od tego, ile będziemy tutaj marudzić. A temat w tym tygodniu to Królowa Elżbieta II i jej powiązania ze światem muzyki popularnej, ale i też muzyki klasycznej. I będziemy opowiadać o tym, jak Wielka Brytania była pod wielkim wpływem monarchii i jak ta monarchia wpływała na świat muzyki.
Tak. I 70 lat panowania królowej Elżbiety II, to trzeba przyznać, że zwłaszcza, że mówimy o XX wieku i pierwszych 20 latach XXI wieku, no to jakby nie było w tym czasie, te szlaki muzyczne z tą rodziną królewską no musiały się przecinać nie raz, nie dwa, nie trzy, więc z radością padliśmy w gąszcz materiałów historycznych i czasami no brewka nam mogła tyknąć do góry z wrażenia, bo jest tyle tego, że na pewno starczy nam na kilka odcinków.
Tak, Łukaszu, powiedz, bo królowa została ukoronowana w roku 1953. A co wtedy się działo w ogóle? Na świecie i w Polsce?
Panie, świat zasuwał niemiłosiernie do przodu, ale chyba swoim własnym tempem, nieporównywalnym z tym dzisiaj, ale mam wypisane niesamowicie ujmujące wydarzenia, bo na przykład działy się takie rzeczy jak wypad myśliwca MiG-15 na pokładzie z porucznikiem Franciszkiem Jareckim, który zwiał ze Słupska i zabrał się na duńską wyspę Bornholm, no bo w tamtym systemie, no to kto by nie chciał uciekać. Oczywiście teraz jesteśmy w marcu, a marzec to był dziki marzec, no bo w marcu jak w garncu można powiedzieć, a wtedy świat obiegła informacja, że Józef Stalin, czyli wieloletni przywódca Związku Radzieckiego, dyktator, zmarł. W wielu krajach radości nie było końca, natomiast w naszym kraju, z racji, że byliśmy w bloku wschodnim, tej radości wśród rządzących nie było. I tak oto 7 marca, bo Józef Stalin zmarł 5 marca, Katowice zmieniły swoją nazwę na Stalinogród. No i Pałac Kultury i Nauki w Warszawie przemianowano na Pałac Kultury i Nauki imieniem Józefa Stalina. Następnie jedna z gazet, Tygodnik Powszechny, odmówiły opublikowania nekrologu, no to automatycznie zakazali publikacji tego tygodnika. Takie były wtedy czasy, a na świecie no, było trochę bardziej kolorowo, zwłaszcza w Stanach, bo na przykład narodził się film animowany Piotruś Pan i jednocześnie taki pisarz jak Ernest Hemingway dostał swoją nagrodę Pulitzera za powieść Stary Człowiek i Morze, to licealiści pewnie znają, pamiętają, ja to czytałem, ty pewnie też chyba czytałeś w liceum, nie? Starego Człowieka i Morze.
Tak, było lekturą za moich czasów również.
Tak, ja nie mogłem się nadziwić, że on z tej łódki nie może wyjść. No i trwał w najlepsze wyścig motoryzacyjny, proszę pana. No bo jak Stany 30 czerwca General Motors wypuścił Chevroleta Corvette, kultowy samochód, no to Polacy nie mogli być gorsi. I pół roku jeszcze pracowali nad super genialnym samochodem i 31 grudnia narodziła się Syrenka. A ta Syrenka to było coś, panie, takie rzeczy się działy. No, jeśli chodzi o muzykę, to ciężko mi powiedzieć, co się działo na świecie, natomiast u nas raczej krążyły piosenki socjalistyczne. Ja na przykład trafiłem na taki utwór Młodość i nawet zacytuję, znad Warszawy leci śpiew, leci wzdłuż przydrożnych drzew i powtarza piosenki treść miasto wsi i miasto wieś. No ale oczywiście my będziemy mówić o koronacji królowej Elżbiety, która miała miejsce 2 czerwca 1953 roku w Wielkiej Brytanii, więc to się działo dookoła tego wydarzenia u nas i na zachodzie, no ale my już jesteśmy w Anglii i powiem ci szczerze, że ja się specjalnie przygotowałem na to wydarzenie, nie wiem co ty pijesz, ale ja mam tea time.
Ja też, ja mam Earl Greya.
O, wow.
No panie, więc mamy dosłownie tea time i wszystko pasuje, bo obaj mamy herbatkę, ja właśnie wyciągam torebkę Earl Greya z herbaty.
A ja sobie zrobiłem po angielsku tą herbatę, chociaż na pewno popełniłem jakieś totalne bluźnierstwo, bo do herbaty dodałem mleka.
No bardzo dobrze.
Taką kapkę, tak, ale powinienem pić ją dokładnie w takiej postaci, bez cukru, a ja dolałem miodu.
A no tak, no to tu jest jakieś przestępstwo. Mhm.
No tak, tak. No generalnie na pewno zasady królewskie, wszystkie te normy, reguły postępowania byłyby złamane. No tak czy siak, wracając na podwórko brytyjskie, 2 czerwca 53 rok, no koronacja królowej Elżbiety, duża, duża impreza, no żeby nie powiedzieć wydarzenie i medialne, o czym ty powiesz, nie? Bo mam napisane, że to jest twoja część.
Tak, to jest moja część, ponieważ jeśli odbywa się koronacja, to oczywiście towarzyszą temu utwory muzyczne. To jest takie pierwsze przecięcie właśnie królowej Elżbiety II ze światem muzycznym i tutaj koronacja przebiegała w towarzystwie 28 utworów muzycznych. Oczywiście utworem, który wszyscy znamy, jest God Save the Queen, które w oryginale, i o tym ja nie wiedziałem, to tak naprawdę wcześniej było God Save the King, kiedy był w Wielkiej Brytanii król. I w momencie, w którym została Elżbieta II królową, no to przemianowano to, no bo przecież potrzebna teraz jest zmiana, no bo nie ma króla, tylko królowa. Więc tak oto ta pieśń została zmieniona i powstało God Save the Queen. No i oczywiście mówimy tutaj w wypadku tych utworów, które towarzyszyły koronacji, no to są to głównie utwory muzyki klasycznej, jakieś utwory churalne. Natomiast kilku takich kompozytorów chcemy nazwać, których utwory były wykonywane podczas koronacji. I tutaj pierwszym takim kompozytorem jest Henry Purcell. To był kompozytor, który wprowadził Wielką Brytanię w muzykę barokową, tak trochę naokoło jakby tego włoskiego baroku. I on jest odpowiedzialny za przykładowo operę narodową brytyjską Dydona i Eneasz. I podczas koronacji były wykonane dwa utwory Henry'ego Purcella. Pierwszy z nich to było Czaczon z króla Artura, czyli Czaczona tak zwana. To był utwór właśnie z opery Król Artur. I drugi utwór, który jest wylistowany w spisie utworów, które były wykonywane na koronacji, to tak zwany trumpet tune, czyli utwór na trąbkę. I problem jest taki, że ten utwór tak naprawdę nie jest jego. Jest informacja, że ten utwór jest napisany przez brytyjskiego kompozytora Jeremiah Clarka, więc najprawdopodobniej wkradł się tam błąd w ogóle w tą oficjalną rozpiskę i tylko jeden utwór Henry'ego Purcella był wykonany podczas koronacji. To tak z ciekawostek. Drugim kompozytorem, którego chcieliśmy wymienić tutaj, był William Walton. I to już jest kompozytor bardziej współczesny. On był odpowiedzialny na przykład za muzykę do filmów i był dwa razy nominowany do Oscara za muzykę do Hamleta i do Henryka V, czyli też oczywiście brytyjskie klasyki. Jego były trzy utwory wykonane podczas koronacji. Crown Imperial, Orb and Spectre i The Dome. No i te trzy utwory były wykonane, z czego dwa były specjalnie napisane właśnie na okazję koronacji. Łukasz, ty wiem, że masz dwóch następnych kompozytorów.
Tak, ja mam dwóch i na tym skończymy, ponieważ jak wspomniałeś, wśród tych 28 utworów to tak na dobrą sprawę było wielu kompozytorów, wielu też wykonawców, było też kilku aranżerów, o czym też wspomnę. Natomiast jest pewna cecha wspólna. To były osoby pochodzące z Wielkiej Brytanii, które utożsamiały się z tą kulturą, które komponowały muzykę właśnie w Anglii. To są generalnie wielcy twórcy arii operowych, różnego rodzaju hymnów, marszów, siód. I to wszystko właśnie było stricte kojarzone z Wielką Brytanią. Więc ten dobór muzyczny miał znaczenie takie, że było oczywiście to przywiązanie do tradycji. Więc wszyscy ci kompozytorzy w zasadzie wywodzili się z wysp. Był jeden wyjątek. Handel, czyli George Friedrich Handel, urodził się na dobrą sprawę gdzie, jak myślisz?
W Niemczech.
Oczywiście, pan Handel był Niemcem. No ale jakoś tak się złożyło, że w pewnym momencie został narodowym kompozytorem Wielkiej Brytanii. Tam się stał poddanym tegoż kraju. No i komponował opery, oratoria w ramach późnego baroku. Jego dwa utwory zabrzmiały. Pierwszy to była taka muzyka skomponowana na potrzeby króla Jerzego II, a okazją był jakiś pokaz sztucznych ogni i on skomponował taki utwór i on zabrzmiał oczywiście w trakcie koronacji, ale czego nie wiedziałem, pan Handel jest autorem proroka Zadoka, czyli Zadok the Priest, tak dosłownie tłumacząc, to jest taki hymn koronacyjny. I on zawsze wybrzmiewa, jak są właśnie te koronacje w Wielkiej Brytanii. Ale to, czego nie wiedziałem, że pierwsze nuty tegoż utworu, jak się usłyszy, to od razu te pierwsze dźwięki budzą takie skojarzenie. Ja to znam. Oczywiście jest to podkład do hymnu Ligi Mistrzów.
Kaszanka.
Kaszanka, tak jest, żebyś wiedział, dokładnie to, to, to. Tylko nie ma tych głosów, prawda, The Champions, no bo...
Inaczej, kaszanka, tak to leci.
A swoją drogą pan Händel skomponował też taki piękny utwór Halleluja. Halleluja, wiesz, i te sprawy. No to jest dokładnie to. Więc te dwa utwory, a Vaughan Williams to też bardzo znany kompozytor angielski, badacz muzyki ludowej. On stworzył w ogóle 9 symfonii, utwory orkiestrowe, tworzył churalne, tworzył też muzykę filmową. W jego wykonaniu pojawiły się 3 utwory w trakcie tej ceremonii, z czego jeden z nich to była aranżacja. Greensleeves, myślę, że ty kojarzysz, taka stara ludowa pieśń.
Wiesz co, na pewno jakbym usłyszał to tak, ale po tytule może niekoniecznie.
To jest bardzo znany motyw i Vaughan Williams wykonał ten stary ludowy utwór. Natomiast Greensleeves to ja doskonale znam, bo Richie Blackmore go grał w swoim zespole Blackmore's Night, ale ja kocham Greensleeves w wykonaniu Johna Coltrane'a, bo mój idol, pan Coltrane, wykonywał ten utwór na płycie Africa Brass. I taką wersję Greensleeves to ja propsuję. No więc były oczywiście tam właśnie jeszcze te inne 2 utwory, o których nie powiedziałem, no ale faktem jest rzeczywiście, że było tego bardzo dużo. Więc my to wszystko zamieścimy w linkowni do tego odcinka, bo kilka z tych utworów jest po prostu bardzo ładnych. Niezależnie co to znaczy, no są piękne, są genialne kompozycje i tego się naprawdę świetnie słucha. W każdym razie tak to wygląda, dużo utworów, 28, tak chcieliśmy poruszyć dosłownie ten temat, tak można powiedzieć niewnikliwie, ponieważ nie znamy się za bardzo na tych gatunkach muzycznych, jak właśnie klasyka, ale mam nadzieję, że wam się spodoba właśnie przygotowana lista tych utworów na sam koniec. Bardzo dobre do pracy w biurze, bo dzisiaj sobie puściłem. No ale skoro już królowa została tą królową, już tak oficjalnie, korona nałożona, prawda, wszystkie protokoły zostały zachowane, no to co, no to jedziemy. Życie się toczy dalej, tak?
Życie się toczy dalej, odbyła się koronacja. No i teraz jest pytanie, jak to wyglądało, jeśli chodzi o Elżbietę i te powiązania muzyczne w takim kontekście, powiedziałbym, kulturowym, jeśli chodzi o tą muzykę. Jak to się zmieniało na przestrzeni lat? No więc oczywiście po tej koronacji lata 50. i wczesne lata 60. to muzyka nie zajmowała się tematami za bardzo politycznymi jeszcze i wszystko to zaczęło się zmieniać gdzieś tam w połowie lat 60. I tutaj pojawiają się takie pierwsze osobistości, które zaczynają mieć taki naprawdę duży wpływ na to, jak zmienia się styl życia w Wielkiej Brytanii w tamtym okresie. Takimi osobami są na przykład Mary Quant, która była projektantem mody, na przykład taki fotograf jak David Bailey, no i oczywiście wszystkie te rockowe, pop-rock zespoły, które powstawały w tamtym czasie, czyli The Rolling Stones, The Animals, The Who, The Beatles oczywiście. No i te lata 60. po prostu wprowadzają taką zmianę, jeśli chodzi o muzykę, bo muzyka zaczyna mieć wpływ na monarchię, a monarchia na muzykę. No i tak właśnie można by powiedzieć, że w pewnym sensie fakt, że Imperium Brytyjskie utraciło tą kontrolę nad tymi wszystkimi swoimi koloniami i tak naprawdę przestało być imperium w tym momencie, bo co prawda no jeszcze wiadomo, do dziś niektóre z tych kolonii istnieją, jakieś małe wysepki i tak dalej, to jest to nieporównywalne z momentem, kiedy oni panowali w Indiach, w Chinach i tak dalej. Więc tutaj ten imperializm oczywiście już w latach 60. jest skończony, natomiast zaczyna się innego rodzaju imperializm, można by tutaj powiedzieć, a mianowicie imperializm muzyczny, bo teraz tym muzyczne imperium brytyjskie przypuszcza taki ogromny atak na rozgłośnie radiowe w Stanach Zjednoczonych i tam rządzi muzyka brytyjska, pomimo tego, że Brytyjczycy to tak naprawdę, jeśli by porównać liczbę ludności USA do Wielkiej Brytanii, to tylko jakby 1/5 USA, jeśli chodzi o populację, a tak naprawdę rozgłośnie radiowe w USA puszczają praktycznie tylko i wyłącznie muzykę brytyjską. Więc teraz, jeśli chodzi jeszcze o te lata 60., to mamy pierwsze przecięcie się muzyki popularnej i tej muzyki popularnej tego Britrocka takiego i Britpopu z królową, a mianowicie oczywiście mówimy tutaj o Beatlesach. No i ten pierwszy kontakt zostaje jakby nawiązany pomiędzy Beatlesami a królową Elżbietą w 1963 roku, kiedy Beatlesi występują na tak zwanym Variety Show. To jest takie show, podczas którego występują nie tylko muzycy, ale również jacyś akrobaci albo tancerze i tak dalej. Jest takie Variety Show i Beatlesi są ich częścią. W 1963 roku oni jako tacy grzeczni chłopcy jeszcze w garniturach, w białych koszulach, krawatach występują, grają te swoje słodkie piosenki z tamtego ich okresu. Tam zazwyczaj te liryksy są takie grzeczne i opowiadają o miłości. Nie, oni tak występują przed tą królową Elżbietą. Ona nie jest wielką fanką Beatlesów, nigdy nie będzie. Wydaje mi się, że z czasem nabiera takiego trochę szacunku do członków tego zespołu, na przykład właśnie do Paula McCartneya czy coś, ale jeśli chodzi o tą kwestię muzyczną, to Elżbieta II absolutnie fanką Beatlesów nie została po tym Variety Show, na którym wystąpili. Kilka lat później natomiast wszyscy członkowie zespołu dostają od królowej Elżbiety tytuł MBES, czyli Member of the Most Excellent Order of the British Empire. To jest jeden z tych tytułów, który jest jakby tym tytułem nie szlacheckim, ale tym takim odznaczeniem wysokiego stopnia. I cała czwórka ten tytuł od królowej brytyjskiej dostaje, natomiast John Lennon jest strasznie niespokojny, jest strasznie zdenerwowany tym wydarzeniem i w toalecie Pałacu Buckingham pali jointa, pali skręta z marihuany, żeby się uspokoić, więc Beatlesi po tych kilku latach od 1963 roku to już nie są tacy grzeczni chłopcy jak na początku. I to pokazuje, jak bardzo zmienił się czas w Wielkiej Brytanii, jak poszła ta rewolucja kulturowa do przodu i Beatlesi są jej takim wielkim symbolem. No i kolejnym powrotem Beatlesów po tym wydarzeniu z oznaczeniem jest rok 69, kiedy John Lennon protestuje przeciwko udziałowi wojskowych jednostek brytyjskich podczas wojny domowej w Nigerii. A kilka lat po tych protestach John Lennon wydaje taki utwór, który początkowo był przeznaczony na płyty Beatlesów, ostatecznie na nich się nie znalazł, tylko na solowych dokonaniach Johna Lennona z Yoko Ono. Ten utwór to Cold Turkey i opowiada o uzależnieniu od heroiny i tak dalej, więc John Lennon już absolutnie takim grzecznym chłopcem nie jest, co zresztą udowodnił pierwszy raz paląc tego skręta w toalecie Pałacu Buckingham. Jeśli chodzi o Beatlesów, to jeszcze taka drobnostka. Oni napisali taki utwór Her Majesty, który został wydany na albumie Abbey Road. Był tak zwanym secret trackiem, czyli tym takim ukrytym utworem, który znajduje się tam gdzieś pod koniec tego albumu. I tam Her Majesty to oczywiście jej wysokość i opowiada ten utwór o królowej Elżbiecie. No i jeśli chodzi o podejście właśnie do Elżbiety, to ten utwór nie jest tak naprawdę do końca aż tak krytyczny. Jest tam jedno takie zdanie, które można by odebrać jako taką krytykę, natomiast on w swoim wydźwięku powiedziałbym, że jest raczej taki, no może nie monarchistyczny, ale powiedzmy niekoniecznie krytykujący monarchię, ale to jedno zdanie jest bardzo ciekawe, które się tam przewija w tej piosence, a one brzmi dokładnie tak. Jest całkiem ładną dziewczyną, ale nie ma wcale dużo do powiedzenia. Więc tak Paul McCartney i chłopaki z The Beatles opisują królową w swoim utworze, ale ten utwór tak do końca krytyczny nie jest. Można powiedzieć, że w latach 60. ta królowa w utworach się jeszcze nie przewija poza Beatlesami. Wszystko to zmienia się w latach 70., gdzie na początku oczywiście mamy ten cały taki ruch rockowy jeszcze w Wielkiej Brytanii i tak dalej. Powstają zespoły właśnie takie jak na przykład Queen, które no dosłownie odnosi się do królowej brytyjskiej, choć tak naprawdę pomysł na nazwę zespołu Queen pochodził od Freddiego Mercury'ego i nie chodziło wcale o królową brytyjską, to znaczy on to w ten sposób przedstawiał członkom swojego zespołu, którzy stwierdzili, ej, to w sumie fajny pomysł. Natomiast chodzi tutaj o slangowe wyrażenie, jakby, które było w tamtym czasie używane, które określało w takim podziemiu w Wielkiej Brytanii osoby homoseksualne. I to był w pewnym sensie dla Freddiego Mercury'ego taki mały coming out, jeśli chodzi o tą jego seksualność. Ta nazwa właśnie zespołu, którą obrał. No ale dla większości osób, które nie były tego świadome i które jakby nie wiedziały na początku również, że Freddie Mercury jest homoseksualistą, nikomu nie przyszło to do głowy, wszyscy oczywiście myśleli, że to jest takie bezpośrednie nawiązanie do królowej, co w pewnym sensie też ma tutaj jakieś uzasadnienie, bo oczywiście właśnie w ten sposób Freddie Mercury też to przedstawiał.
Ja ci przerwę, bo ja mam wrażenie, że to odniesienie do królowej wprost
wręcz jest. Oczywiście ja nie neguję tego, co ty powiedziałeś odnośnie nazwy zespołu i co ona w rzeczywistości znaczyła dla Freddiego Mercurygo i co ma symbolizować, ale sam Freddie stworzył logo grupy, a to logo to oczywiście korona. No i ta korona zespołu Queen, którą widzimy w logo i często na płytach, to nie jest byle korona, tylko to jest dokładne odwzorowanie tej, którą królowa Elżbieta II przywzięła w trakcie koronacji. To miała być dokładna kopia tejże korony właśnie, która została nałożona na głowę Elżbiety II w czerwcu 1953 roku.
O, widzisz, to ciekawostka muzyczna, a tutaj trzeba powiedzieć, że właśnie te odniesienia w latach 70. one przybierają taką formę jakby trochę czegoś interesującego. To znaczy te odniesienia do monarchii i do tego imperializmu Wielkiej Brytanii. Sporo zespołów, na przykład też Beatlesi, ubiera się w jakieś takie stare mundury i tak dalej. Są przecież te zdjęcia Beatlesów z tego właśnie okresu lat 60., 70. wczesnych, kiedy oni właśnie gdzieś tam w mundurach takich są dziwnych. I wiele zespołów bawiło się tym konceptem właśnie jakby tego dawnego imperializmu Wielkiej Brytanii i tej monarchii, ale nie w taki sposób krytyczny, tylko bardziej jako taka ciekawostka i jakaś taka rzecz jakby z zamierzchłych i dawnych czasów. Natomiast w późnych latach 70. ta sytuacja zmienia się drastycznie i nie ma już tutaj takich subtelnych i delikatnych nawiązań, tylko wchodzi na pełnej parze punk rock i punk rock krytykuje na pełnej linii monarchię, a wszystko to zaczyna się od takiego wydarzenia, które w teorii przynajmniej było taką bezpośrednią przyczyną powstania punk rocka. A mianowicie chodzi tutaj o domniemany romans Micka Jaggera z siostrą Elżbiety II, księżniczką Margaret. Czy ten romans na pewno miał miejsce? Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, bo oczywiście nikt się do tego nie przyznał. Natomiast w 1976 roku gazety w Wielkiej Brytanii publikują fotografię Micka Jaggera, który jakby tak obejmuje, tak jest blisko tej księżniczki Margaret. No i to był ogromny skandal w ogóle, oczywiście, jeśli chodzi o rodzinę królewską, jeśli chodzi o Elżbietę. Ona była w ogóle szalenie wściekła na swoją siostrę, ona nie znosiła Rolling Stonesów dużo bardziej niż Beatlesów, mam wrażenie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Rolling Stonesów, to była to wręcz jakaś taka nienawiść w pewnym sensie. No i tutaj to wydarzenie pokazało też społeczeństwu brytyjskiemu w pewnym sensie, że ta jakby klika tych zespołów z lat 60., 70. odniosła aż tak wielki sukces, że zaczęła się obracać w wyższych sferach i nie przemawia już do takiego szarego, zwykłego obywatela jak kiedyś, no bo na początku takie zespoły właśnie jak The Kings, The Who, The Rolling Stones, one przemawiały do tej młodzieży, do tych nastolatków, do tych osób, które nie chciały żyć tym dawnym stylem życia w Wielkiej Brytanii i tą przeszłością i jakby tym tokiem kulturowym, który się toczył, tylko chciały stworzyć coś własnego, swojego, nowego, ale w tym momencie te zespoły to już jest właśnie część tego establishmentu brytyjskiego, no bo przecież jak Mick Jagger zaczyna się spotykać z siostrą Elżbiety II, najprawdopodobniej, nie wiemy tego, ale przynajmniej gdzieś tam chodzą razem na imprezy, no to zaczyna się dziać coś dziwnego, coś, co powoduje, że ci młodzi ludzie zaczynają być jakby osamotnieni w tym świecie kulturowym. No i tutaj właśnie to jest ten moment, w którym ten punk rock się zaczyna i wchodzi na pełnej, no bo zaczyna się ta rebelia znowu i te totalne odrzucenie wszystkich norm kulturowo-społecznych. No i tak właśnie przechodzimy do tematu początków punk rocka, czyli do Sex Pistols. I wiem, że tu Łukasz chciał koniecznie Sex Pistols ode mnie przejąć, chociaż ja mam swoją historię z Johnem Rottenem, którą kiedyś na pewno opowiemy. A opowiadaliśmy już o Johnem Rottenie?
Opowiadałeś, ale jeszcze, ale i tak opowiemy przy okazji tego odcinka, bo jest za dobra. Natomiast ja mam totalną bekę z Micka Jaggera. Wiesz, jego romans, pseudoromans albo ewentualny romans z Princess Margaret Windsor. No bo przypomina mi się cały czas zdjęcie, jak siedzi smutny Mick Jagger, a obok jest piękna blondynka, która centralnie nie patrzy na niego, bo obok siedzi Alain Delon. Kojarzysz ten mem, że when you're Mick Jagger, but the other one is Alain Delon. Jest takie zdjęcie, on siedzi taki smutny, taki przykulony. A obok Alain Delon po prostu, wiesz, bajera, dziewczyna po prostu totalnie szczęśliwa, odwrócona plecami do słynnego Rolling Stone'a.
No i takie rzeczy, tak, powiedziałeś o Sex Pistols, ty nie jesteś fanem Sex Pistols, a w szczególności ich ówczesnego lidera, w zasadzie wokalisty, no bo to tam już ciężko być, to tam jest liderem, kto był na końcu, nieważne. Powiedziałeś o latach 70. Rzeczywiście był to bardzo specyficzny okres dla Imperium Brytyjskiego, w zasadzie kraju. Natomiast trzeba sobie otwarcie powiedzieć, Wielka Brytania przechodziła kryzys w latach 70. gospodarczy i nie tylko, jeśli chodzi właśnie o tą sferę ekonomiczną. W kraju było naprawdę duże bezrobocie, była bardzo wysoka inflacja, 16%, chociaż można powiedzieć, że ha, 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 Polska mówi hold my beer. W kraju nie działo się za dobrze, zasadniczo, gospodarczo wszystko stało w miejscu, bo było mnóstwo strajków, protesty, wszystko było piekielnie drogie, nie było pracy, było brudno, ponieważ strajkowali w zasadzie wszyscy, były tony śmieci na ulicach i to był wszechpanujący syf, brudno, smutno, jeszcze telewizor się w ogóle wyłączał często obywatelom, no bo awarii, tego typu klimaty, a z drugiej strony, no cóż, rodzina królewska, królowa Elżbieta, mnóstwo bankietów, te gesty machania, prawda, do wszystkich poddanych, liczne tam bale, no zasadniczo dwie różne rzeczywistości. Troszeczkę zaczęło się oddalać, to znaczy rodzina królewska i jej, można powiedzieć, kontakt z rzeczywistością tego szarego człowieka. No i z tego takiego niezadowolenia społecznego, zwłaszcza tych najbiedniejszych, no to powstał punk rock, w tym rzeczony Sex Pistols. I co się działo? W 77 roku te drogi królowej Elżbiety II i Sex Pistols się jakby połączyły tym utworem, o którym ty już wspomniałeś, ponieważ nie jest to data przypadkowo. W 77 roku królowa Elżbieta była już na tronie 25 rok, więc Sex Pistols stworzyło piosenkę. A w umyśle ich menedżera Malcolma McLarena ten utwór był znakomity i świetnie by się wpasował w tą rocznicę królowej Elżbiety, ale jako taki kontrapunkt jakby. To znaczy wszyscy wiedzieli, że teraz to będzie mnóstwo tych różnych balów, świętowania, parad i królowa Elżbieta miała właśnie w ogóle płynąć Tamizą, miał być wielki rejs. No i Malcolm McLaren stwierdził, to my zrobimy własny. To będzie super. Zrobiliście ten kawałek, on nazywa się No Future, ale on musi się inaczej nazywać. My go nazwiemy God Save the Queen, bo tam jest rzeczywiście linia taka wokalna God Save the Queen, no w ogóle od tego się zaczyna cały ten utwór i tam przewija się to No Future, No Future, No Future, ale to God Save the Queen to jest takie bardzo dobre. To właśnie tak musimy nazwać ten song i wy, kochani podopieczni, czyli cały zespół, wejdziecie na tą łódkę, którą nazwiemy Królowa Elżbieta. I popłyniecie Tamizą i pokażecie, jak to jest właśnie naprawdę imprezować w stylu właśnie punk rockowca. Jednocześnie pokażecie trochę swojej twórczości, będzie publika, będzie taki mini koncert i to wszystko zarejestrujemy na kamerę i to pójdzie szerokim echem, ponieważ no, ten singiel po prostu przebije się automatycznie, jak już poleci w rozgłośniach radiowych, będzie czat. No i cóż, nie wiem, czy wyszło za dobrze, bo tak naprawdę jak czytałem fragmenty z England Dreaming, to znaczy przywołane przez Johna Savage, który jest autorem książki właśnie o tytule England Dreaming, to jest historia Sex Pistols. I mam taki cytat. Wyobraźcie sobie, że utknęliście na łodzi na 3 godziny z ludźmi, których nie lubicie, bierzecie speed, pogoda jest do bani, policja cię okrążyła. To musiał być w rzeczywistości no, absolutny koszmar. Ale w rzeczywistości oni śpiewali i wyrażali coś, co wydawało się być prawdą dla wielu ludzi, że Anglia chyba śni, że no, jest jakieś zderzenie pewnych dwóch różnych światów, tej rodziny królewskiej, która żyje no, całkiem solidnie, no i biednych obywateli, prawda? Cóż, no rzeczywiście Sex Pistols weszli na tą łódź, zagrali 3 kawałki, z czego tam jeden to był Anarchy in the UK i właśnie God Save the Queen. Policja przyjechała, kazała im cumować, prąd odłączono, zespół zwiał, udało się tam uniknąć aresztowania, natomiast na pokładzie był menedżer, pan Malcolm McLaren i co istotne, był niejaki Richard Branson. Twórca Virgin Records, która to wytwórnia zakontraktowała Sex Pistols po tym, jak ich wykopali po serii no, dosyć jednoznacznych wywiadów, gdzie po prostu pokazywali się od strony totalnego patola każdy z nich i pili, przeklinali, czyli wszystko, co Wielkiej Brytanii jest niedozwolona, w szczególności na wizji. No i tym sposobem rzeczywiście to szerokim echem obiegło Wielką Brytanię, mimo że rozgłośnie radiowe tam bojkotowały Sex Pistols, no to gdzieś tam do drugiego miejsca bodajże najlepszych utworów na liście przebojów się ten kawałek znalazł. Natomiast trzeba też się skupić na tym, o czym ten utwór w rzeczywistości jest, bo wiele osób uznawało ten utwór za jawny przejaw walki z systemem, samą królową Elżbietą, z monarchią i generalnie, że jest to symbol zła. Zresztą jak się wsłuchamy już w sam początek, God Save the Queen, prawda? She's not a human being, czyli nie jest człowiekiem, nie ma przyszłości, prawda? Anglia śni, jednocześnie mamy taki fragment jak fascist regime, prawda? Czyli wprost określenie, że mamy tutaj reżim faszystowski. No ja nie wiem, jak bardzo Johnny Rotten, czyli John Lydon, musiał się odrealnić, żeby no, pisać o systemie brytyjskim w ten sposób. Oczywiście oni się wszyscy potem odcinali, że to nie jest tak, no ale de facto należy chyba jednak uznać, że ten utwór to nie jest nawoływanie do bojkotu królowej Elżbiety, tylko raczej jakby utwór, który ma pokazać jedną wielką tak jakby ściemę. Chodzi o sposób funkcjonowania tego całego systemu, że to jest no nieaktualne, że to jest w ogóle nie ma racji bytu za bardzo. To nie jest wymierzone przeciwko królowej Elżbiecie II, tej konkretnej osobie, tylko jest to taki rodzaj manifestacji, że no ktoś bardzo mocno stracił kontakt z rzeczywistością, bo my tutaj mamy swoje problemy, choć w rzeczywistości nie dojdziemy do tego, co naprawdę John Lydon chciał wyśpiewać swoimi tekstami, natomiast potem już wielokrotnie utrzymywał, że to absolutnie nie miało za zadanie, prawda, nawoływania do jakiegoś bojkotu królowej i w ogóle zniesienia tej całej monarchii i tym podobnych klimatów. Nie, to nie o to zupełnie chodziło. No niemniej jednak jest to absolutnie najgłośniejszy, najbardziej znany utwór w historii muzyki rockowej, już na pewno punk rockowej, który wprost odnosi się do królowej Elżbiety. Zresztą sam tytuł utworu, który brzmi jak tytuł, prawda, hymnu państwowego, no to już bardziej się nie da. Natomiast w ogóle zabawny jest efekt końcowy tej całej akcji Sex Pistols. Królowa Elżbieta w rzeczywistości sobie funkcjonowała, ale ona nie była tak kultową postacią, nie była ikoną, tak jak my postrzegaliśmy ją przez ostatnie lata. Ona po prostu była kimś z rodziny królewskiej i tyle, i sobie była. Natomiast po tym kawałku jeszcze Sex Pistols wydało tego singla i była królowa Elżbieta na okładce, tylko w taki charakterystyczny sposób została ujęta, bo zamazano jej oczy, tam był czarny pasek, napis God Save the Queen i jeszcze, prawda, Sex Pistols, też czarny napis i on zasłaniał usta. I wydawano koszulki. I czy Sex Pistols tego chcieli, czy nie? Raczej nie. To królowa Elżbieta stała się cool w środowisku punków, w środowisku muzycznym, bo z tymi koszulkami to nagle królowa jest punkowa, królowa jest spoko, królowa jest fajna i nagle ta królowa Elżbieta trochę sławy jednak zyskała dzięki tym Sex Pistols, którzy no jakby nie było, chcieli stworzyć taki hymn właśnie przeciwko establishmentowi jakby, no a tutaj w rezultacie no jakiś pozytywny wpływ na fame królowej, no to był. De facto Sex Pistols mieli potem duże problemy ze społeczeństwem, bo bardzo na nich wieszano psy za ten utwór. Oczywiście no, można było to przewidzieć. Niemniej jednak w bardzo ciekawą stronę w ogóle poszła ta cała historia. A podsumowując, to tak trochę można się uśmiechnąć pod nosem, bo kiedy się człowiek zastanowi, no to Sex Pistols chcieli pokazać, jak naprawdę imprezować na tej łodzi, jak powinno się obchodzić takie rocznice, prawda, huczna biba, fani, alkohol, piwo, a w rzeczywistości oni dowiedli, że też są trochę fauni, jak to mówią tacy sztuczni, bo w praktyce tam nie było prawdziwych fanów na tej łodzi, tylko Malcolm McLaren pościągał jakichś ludzi, oni mieli się bawić, skakać i w rzeczywistości no, zespół wiedział o tym, że tańczy po prostu trochę dla pozerów. No i tak to było właśnie tego dnia 77 roku na łodzi. Czy ty chcesz coś dodać odnośnie tych powiązań muzycznych, bo ja się nagadałem.
Tak, ja nawet chcę dodać, jeśli chodzi o Sex Pistols i Johnny'ego Rottena. Johnny Rotten swoje zdanie na temat królowej zmienił, bo w jakimś z niedawnych wywiadów mówił, że jest dumny z królowej, że tak długo żyje i że radzi sobie tak świetnie i w ogóle jest wszystko w porządku. Więc dość ciekawe to jest, zwłaszcza, że wcześniej opisywał, że to nie jest człowiek, a tutaj wygląda na to, że Johnny Rotten z czasem trochę zmądrzał.
A zagadka dla naszych słuchaczy i do ciebie. Dlaczego on jest Rotten?
Bo miał pognite zęby chyba.
Tak, bo miał fatalny stan uzębienia. No dobrze, to opowiedz o tym, jak prowadziłeś legendę punk rocka i ten symbol God Save the Queen tego utworu do Toy Toya.
No to jest świetna historia, myśmy ją kiedyś opowiadali przy okazji innych newsów związanych z Johnem Rottenem, bo to jest bardzo ciekawa osobistość.
Moim zdaniem będziesz musiał zawsze opowiadać tę historię, jak będziemy mówić o Sex Pistols i Johnny Rottenie, bo nie wiemy, kto słuchał wcześniejszych odcinków. No po prostu.
Dokładnie taka, ta historia jest za dobra, żeby tego nie opowiadać, więc jeśli ktoś słyszał, to może przewinąć trochę do przodu, jeśli nie, to zapraszam do posłuchania, ponieważ ja pracowałem na festiwalu, gdzie grało Public Image Ltd., gdzie wokalistą właśnie jest John Lennon, czyli Johnny Rotten. Sex Pistols po odejściu z zespołu założył swój własny projekt. No i tego dnia pamiętam, że była mrzawka. A wszystko to odbywało się w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. No i taka była mrzaweczka, tak troszkę kropiło, ale tak nie za bardzo. Także jak człowiek wyszedł, to się zastanawiał, mam otwierać parasol czy nie. No i w sumie jedyne, co przeszkadzało, to że na okularach się strasznie dużo takich małych kropelek zbierało. Taka gęstsza trochę mgła, nawet bardziej w lesie po prostu. No ale Johnny Rotten powiedział, że on to w ogóle nie wychodzi ze swojej kanciapki, jeśli ktoś nie przyjdzie i nie będzie go prowadził pod parasolem. No i nikt nie miał parasolki tego dnia poza mną, bo Jakub jest zawsze przygotowany. Miałem parasol i zostałem oddelegowany do chodzenia z Johnnym Rottenem i trzymania mu parasolki nad głową. No i niedorzeczne to było totalnie, bo prowadziłem tego Johnnego Rottena zarówno do jego prywatnego Toy Toya, jak i do sceny na jego koncert. I to uśmiesznie wyglądało, bo ja niosłem tą parasolkę i trzymałem ją nad nim. Sam w ogóle jej nie miałem nad sobą, no bo trzymałem ją nad nim, a nie nade mną. I nic nie było, ja nie byłem mokry ani nic. No tak trochę na mnie tej mrzawki się tak unosiło, ale to problem był taki, że ta mrzawka, ona tak wisiała w powietrzu, więc ten parasol zasadniczo Johnnemu Rottenowi też nic nie dawał, bo to nie było tak, że to był opad gdzieś z góry, od którego można kogoś uchronić. Więc ja nie wiem, po co mu ta parasolka była, no ale Sex, Drugs and Rock and Roll i Punk Rock i Rebelia, ale bez parasola do prywatnego Toy Toya z nalepką wielką, z napisem Johnny Rotten to Johnny, pójść nie może.
36 kalibri drukowane.
No, także Johnny Rotten bardzo specyficzna osobistość. No ale z naszej strony to o Sex Pistols i powiązaniu brytyjskiego punka z Królową Elżbietą. Na razie tyle, mam jeszcze sporo materiału, ale widzę, że kończy nam się powoli czas. Także zapraszamy w przyszłym tygodniu na dalszą część naszej trylogii o Królowej Brytyjskiej i jej muzycznych powiązaniach i wpływach. Napiszcie do nas, co uważacie o tej historii Sex Pistols i czy lubicie Johnnego Rottena i chłopaków.
I przede wszystkim powiedzcie, czy prowadziliście kogoś do Toy Toya ze znanych. Być może nie jesteś taki wyjątkowy.
Może nie, może ktoś z parasolką prowadził kogoś do Toy Toya, nie tylko ja. Może. Także napiszcie do nas, dajcie nam znać, a my będziemy się słyszeć za tydzień z dalszą częścią trylogii o Elżbiecie. Do usłyszenia.
Cześć.